więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj Joanna Węglarz, specjalistka psychologii klinicznej, trenerka i terapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Aneta Narloch, mama dziecka z niepełnosprawnością. Witam panią, dzień dobry. Dzień jest z nami też Milena, córka. Ale niepełnosprawny jest syn pani, prawda?
Tak, tak.
Którego dzisiaj tu nie ma z nami w studiu. I jest to Artur?
Tak, 6-letni, który już od 1,5 roku wychodzi do świata. Ma swoją przestrzeń, ma swoje ulubione przedszkole, swoich kolegów, więc jest teraz z nimi, a my jesteśmy tutaj.
Panie są założycielkami takiej fundacji, która się nazywa Wielkie Rzeczy. Fundacja realizuje między innymi projekt wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzice, gdyńscy rodzice rodzicom, tak się nazywa ten wasz projekt. I o tym chciałam między innymi porozmawiać, ale zacząć chciałabym w ogóle od tego, skąd się wzięła ta fundacja, skąd wziął się pomysł na ten projekt i na jakie problemy chcecie w ten sposób odpowiedzieć.
Fundacja się zaczęła w naszych głowach, zanim jeszcze powstała oficjalnie, ponieważ kiedy się poznałyśmy, to okazało się, że połączyło nas wspólne doświadczenie. Ja jako specjalistka miałam takie poczucie, że między rodzicami a specjalistami jest dystans. No i Aneta jako mama dziecka z niepełnosprawnością, która tak naprawdę dopiero odkrywała tą drogę, mamy dziecka z niepełnosprawnością, też takie miała doświadczenia niestety. No i okazało się, że właśnie, że jest między nami taka dobra energia i miałyśmy takie różne pomysły, nadal pomysły są bardzo ambitne, może nam się kiedyś udaje w pełni zrealizować. Natomiast naszym marzeniem było stworzenie takiej przestrzeni, żeby specjaliści i rodzice mogli się nawzajem słuchać, mogli się uczyć od siebie nawzajem i żeby tworzyć taką triadę rodzic, terapeuta, dziecko, ponieważ często rodzic jest wyłączony z mojej perspektywy z tej triady, jest taka diada, jest rodzic gdzieś tam jako taki trochę przeszkadzacz, terapeuta pracuje z dzieckiem, rodzic ewentualnie dostaje zalecenia do domu, co ma robić i jak ma słuchać zaleceń terapeuty, natomiast...
Ale tak od lat było, prawda?
Tak.
I tak jest często.
Tak jest bardzo często.
Chcecie to zmieniać?
Chcemy to zmieniać, bo ja mam takie doświadczenia, że z tymi rodzicami, z którymi nawiązałam relacje, to dzieci w magiczny sposób, oczywiście w cudzysłowie magiczny, idą do przodu. Czyli tak naprawdę ta terapia zaczyna się od wsparcia rodzica, od takiego zauważenia tego, że rodzic nie jest przeszkadzaczem, tylko jest
podmiotem,
zasobem. Tak,
ale też podmiotem tej terapii, tak. Bo to tak naprawdę wiele od niego zależy, to prawda?
Tak.
Wiele zależy od rodziców.
Tak, zdecydowanie. To znaczy często rodzice na początku, kiedy szukają wsparcia, jeżeli zauważają jakąś trudność w rozwoju dziecka, jakieś takie szczególne wyzwanie, czy wręcz niepełnosprawność, często są jakby stawiani w takiej roli, że teraz są specjaliści, my naprawimy państwa dziecko, proszę tutaj ewentualnie wykonywać to, co rozpiszemy w planie jakimś terapeutycznym. A do końca no, to tak nie jest. Znaczy my cały czas mamy dziecko, my nie mamy niepełnosprawności z dzieckiem, tylko to jest nasze dziecko, nasza relacja, nasza rodzina. I ten specjalista, jeżeli ma taką gotowość wejść jakby być w tych relacjach z nami, to jest po prostu skarb, dlatego że umacnia nas w tej takiej nowej drodze, która no, jest inna, jest trudniejsza pewnie wychowawczo. Pomaga podejmować decyzje, czy po prostu ukierunkowuje, pokazuje, co w tym rozwoju możemy teraz zrobić, czy nawet właśnie jak wesprzeć siebie jako rodzica.
Bo w ogóle
w tej nowej sytuacji.
Taka sytuacja, kiedy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, a często rodzice nie wiedzą zaraz po urodzeniu, że ono będzie niepełnosprawne, prawda? Bo te objawy mogą wystąpić niepełnosprawności, mogą się ujawnić dopiero po jakimś czasie, ale to jest zmiana takiego całego dotychczasowego życia rodziny, prawda? To jest taka rewolucja, można powiedzieć, w życiu rodziny, bo ona dotyka wszystkich.
Tak, tak, zdecydowanie. My też kilka projektów, fundacja działa od 2,5 roku i też kilka takich merytorycznych projektów z warsztatami już przeprowadziłyśmy. Część z nich to były projekty, które dotyczyły tak naprawdę takiej traumy, pewnego cyklu żałoby, który się też może wydarzyć i bardzo na to zwracałyśmy uwagę, na to jak ta dynamika w rodzinie może się zmieniać, jak po prostu wesprzeć siebie, rodziców w tym całym procesie i też zdrowe rodzeństwo, które też jakby zostaje tak naprawdę postawione w takiej nowej sytuacji rodziny, która działa troszeczkę w inny sposób. Te priorytety trochę się przesuwają.
A jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o system? O wsparcie systemowe rodziców, dziadków przecież, którzy też czasami potrzebują wsparcia psychologicznego. Pytam o to takie wsparcie psychologiczne. Czy to jest, że tak powiem, podane na tacy? Czy każdy jednak, kiedy boryka się z tą diagnozą, musi tego wsparcia szukać sam?
System zapomina o rodzicach, takie jest moje zdanie. Czasami są takie projekty, które są adresowane do rodziców na całe szczęście, czyli inicjatywa oddolna działa, ale też taka nasza obserwacja była, że każda rodzina przechodzi tą samą drogę jakby na swój sposób. Wszyscy rodzice jakby mając diagnozę, czy szukając miejsca, gdzie zdiagnozować, doświadczają tych samych emocji, te same mają rozterki.
I nie myślą o sobie, tylko myślą o dziecku,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, ale też nie wiedzą, że tą drogę już ktoś przeszedł, że być może można skorzystać z czyich doświadczeń, że może można się wesprzeć doświadczeniem innego rodzica, bo ja uważam, że tutaj też jest potrzebne właśnie doświadczenie innego rodzica, bo ja jako specjalista, jeżeli nie przeszłam tej drogi, to ja mogę być, mogę towarzyszyć, mogę zadać pytania, mogę powiedzieć pewne rzeczy, ale ja nie wiem, jak to jest, a drugi rodzic wie, jak to jest, nie? Więc myślę, że to jest też bardzo ważne.
Taki ekspert przez doświadczenie, to tak się nawet nazywa, tak? A chciałam pani Aneto zapytać, jak to wyglądało u pani, z pani doświadczenia. Zauważyła pani niepokojące objawy, poszła pewnie do pediatry.
Tak, trafiłam do lekarza pediatry. Lekarz pediatra w zasadzie nic nie powiedział, tylko dał skierowanie do ośrodka wczesnej interwencji. Mój syn nie miał takich fizycznych, fizjoterapeutycznych tematów, czyli motorycznie był sprawny, więc tam też przeszliśmy taką już prawie całą diagnozę bez żadnych informacji. Ja szukałam po prostu pomocy, co mogę zrobić, żeby wesprzeć to dziecko, konkretnie to i jego wyzwania. I trafiłam do Asi właśnie na konsultację, gdzie pierwszy raz usłyszałam autyzm, że może autyzm, że może w tym kierunku. I zaczęłam się starać o diagnozę, marząc o tym, czy marząc, wyobrażając sobie, że ta diagnoza, jak ją tylko dostanę, to otworzy przede mną te wszystkie drzwi i da mi te wszystkie odpowiedzi, których ja teraz nie mam. Jestem totalnie zagubiona. I tak nie było. Dostaliśmy diagnozę i to było tyle. Dostaliśmy dokument. I gdyby nie inni rodzice, których pytałam, i też specjaliści, bo bardzo dużo pytałam i szukałam, to myślę, że pewnie ta droga byłaby jeszcze bardziej wyboista dla naszej rodziny, ale fakt, że tutaj rodzice bardzo i specjaliści jakby trafiałam na dobrych ludzi. O, może tak.
Czy w jakim w takim razie zakresie, na tym etapie diagnozowania rodzic potrzebuje wsparcia? I czy wasza inicjatywa Gdyńscy Rodzice Rodzicom jakby daje właśnie, jak to wszystko działa w praktyce?
To może też szerzej powiem o tej inicjatywie, bo to jest w ogóle bardzo wyjątkowa i innowacyjna rzecz, dlatego że Fundacja Wielkie Rzeczy jakby patronuje formalnie tej inicjatywie. Tak naprawdę to jakby w Gdyni mamy dzieci z niepełnosprawnością i też ojcowie, jakby wszyscy mamy to samo doświadczenie, że dowiadujemy się, moja koleżanka Agata Wołek często mówi, dowiadujemy się na korytarzach więcej niż w jakichś miejscach, które są przeznaczone do terapii naszych dzieci. I postanowiliśmy dzielić się tym, czyli zrobić taką wirtualną stołówkę, gdzie każdy może przekazać jakąś informację, podzielić się doświadczeniem, gdzie pytamy się o różne rzeczy medyczne, o też terapeutyczne. I to jest inicjatywa kilku organizacji, wspierana przez miasto Gdynia i przez szczególnie Gdyńskie Centrum Zdrowia, które było takim naszym opiekunem od początku. Dodatkowo finansował to PFRON, czyli to naprawdę od instytucji dużych, po samorządowe, po kilka NGO-sów gdyńskich i mamy, które są aktywne, które jakby chętnie dzielą się doświadczeniem, mimo że może nie robią tego przez konkretne stowarzyszenia i fundacje. I w tej chwili mamy taką aktywną społeczność właśnie na Facebooku i stronę internetową. I to ma wypełnić tą pustkę, z którą rodzic jest od momentu, kiedy zauważa jakieś wyzwania u dziecka. Taką pustkę w sensie właśnie jakiegoś wsparcia, dobrego słowa, porozmawiania. Słuchaj, ja też tam byłam, to jest też moja droga. Ty dopiero zaczynasz i to mamy nadzieję, że będzie takim, oprócz tego merytorycznego, takiego wsparcia we wiedzę, w jakieś informacje, to psychologiczne wsparcie, którego no nie ma niestety.
Jak się toczy życie takich rodzin? Jakiego wsparcia pani jako psycholog, pani Joanno, udziela często, czy porad rodzicom, jako też pracownik z doświadczeniem pracy właśnie w punkcie takim wczesnej interwencji? I jak, no co im potrzeba tak naprawdę na początku? Tej wiedzy właśnie
wiedzy,
to jest istotne?
Trochę tak, może tak być, że potrzebna jest wiedza, bo wiedza też daje poczucie bezpieczeństwa. Mi się zawsze tutaj, jak myślę sobie o pomaganiu, to przychodzi na myśl teoria piramidy potrzeb Maslowa, czyli ja uważam, że musimy zadbać o potrzeby od dołu, czyli na początek sprawdzić, czy potrzeby fizjologiczne są zadbane, one często są zadbane, natomiast zaraz po potrzebach fizjologicznych Maslow umieścił potrzeby związane z bezpieczeństwem i często rodzicom się wywraca to bezpieczeństwo, czyli oni się nagle dowiadują, że droga, którą szli, się zmieniła. I
czyli wpadają
nagle
w jakąś sytuację lękową?
Lękową, tak, nagłą, kryzys. I teraz w kryzysie informacja jest lecząca. Są ludzie, którzy bardzo sobie dobrze radzą, jak potrzebują informacji. Ale to nie wszystko. A my często specjaliści jakby trochę na tej informacji poprzestajemy. Bardzo często trzeba takiego ludzkiego wsparcia, czyli zapytania. Bardzo otwierające pytanie jest do rodzica, a jak pani sobie z tym radzi? I zdarza się, że mama zaczyna płakać na takie pytanie, bo nikt jej tego pytania na przykład nie zadał. A czego pani potrzebuje? A jak ja mogę pani pomóc? Czyli takie trochę wyjście za tego biurka wielkiego specjalisty, który po prostu jest, musi być, nie wiem, super ekspertem, do takiego człowieka, po prostu ja uważam, że potrzebne jest spotkanie człowieka z człowiekiem, po prostu.
Tak,
byście często nie specjalista i rodzic i teraz w dwóch rolach, tylko ja się spotykam z panią i my sobie teraz po prostu rozmawiamy.
Bo też taka jest sytuacja bardzo często, że w rodzinach, gdzie rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, są już inne dzieci, które nagle no, nie ma dla nich na przykład tyle czasu, tak? Albo energii, bo rodzicom wiele czasu zabiera no, dowiadywanie się, walczenie o te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę przychodzą bardzo trudno czasami. Tak,
ale też zanim o dzieciach, to ja też miałam tak wiele doświadczeń, że były mamy, które robiły ogromną karierę, były naprawdę specjalistkami w swojej dziedzinie i nagle stawały się mamami dzieci niepełnosprawnych i trochę nikogo nie obchodziło, kim one były w tym poprzednim życiu i były ignorowane i były traktowane właśnie jak taka matka, która jest nagle roszczeniowa, bo takie mamy są bardzo świadome i to nie są lubiane. Takie mamy jak Aneta, to nie są ulubione mamy specjalistów, które zadają dużo pytań. Nie, najlepsza jest taka potulna mama, która po prostu wykonuje zalecenia, więc ja mam wrażenie...
Niekłopotliwa.
Tak, że naprawdę bardzo to jest przykre, co powiem, ale mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wielu specjalistów trochę nie obchodzi ta rodzina, po prostu jego obchodzi tylko to, żeby wykonać swoje zadanie z różnych względów. To wynika też z lęku specjalisty, bo bardzo trudno jest wziąć odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Ja prowadzę różne szkolenia dla specjalistów i zachęcam specjalistów, jeżeli chcesz pracować i chcesz być specjalistą, to zastanów się, czy bierzesz odpowiedzialność za to, co mówisz, czy bierzesz odpowiedzialność za życie drugiego człowieka, czy bierzesz odpowiedzialność tylko za to, żeby, nie wiem, mieć święty spokój i po prostu minimalnie
zrobić swoje godziny. Iść do domu.
Dokładnie. Tak? Ja uważam, że nie mamy prawa pracować z drugim człowiekiem, jeżeli nie chcemy wziąć odpowiedzialności za jego życie. A niestety często tak jest, że nie chcemy.
A jak to było u pani Aneto? Pani musiała zrezygnować z pracy, jak pani okazało się, że syn jest niepełnosprawny. Jak to wyglądało?
To znaczy nie musiałam, ale to była taka sytuacja, że jakby w wieku 2 lat szukaliśmy tego autyzmu, tak? Czyli diagnozowaliśmy w kierunku autyzmu. To jest trudność w relacjach. I ta trudność w relacji ze mną była bardzo duża na tamtym etapie, kiedy mój synek miał 2 lata. No nie był, no była taka minimalna, tak? Czyli on...
Pytam o to dlatego, bo wiele mam rezygnuje z pracy, tak, przychodzi na świadczenie, zajmuje się całkowicie opieką i pielęgnacją dziecka.
Tak, czyli jakby ja na początku nie czułam, że muszę rezygnować, bo myślałam, że dostanę jakieś recepty od specjalistów, gdzie po prostu w jakiś magiczny sposób ta dynamika rodziny zacznie się toczyć tak, jak powinna, w takim dobrym kierunku terapeutycznym. Zaskoczyło mnie to, że nie było tych recept, że ja jakby jestem tą osobą, że ja powinnam popracować nad sobą, nad tymi relacjami w rodzinie, poszukać specjalistów, którzy mają podobne wartości, czyli podobnie patrzą na wychowanie i zrezygnowałam wtedy z pracy, dlatego, że to już był moment, kiedy nie byłam w stanie jakby, nie mogłam oddać obcym osobom syna, który nie wchodził w relacje ze światem. I poczułam, że ja w tym momencie jednak jestem potrzebna, żeby na nowo tą naszą rodzinę, tą dynamikę, te relacje o nie zadbać, je ułożyć. I tak naprawdę do aktywności zaczęłam wracać rok temu, czyli 3 lata, nie licząc oczywiście działań fundacji. Bardziej to traktuję też jako taką nową ścieżkę rozwoju, ale do takiej mojej starej aktywności zawodowej dopiero zaczęłam teraz wracać, kiedy mój syn jest już tak bardziej gotowy być w świecie. Kiedy już wypracowaliśmy jakby pewne rzeczy, czas pewnie wypracował pewne rzeczy plus nasza rodzina, że mogę jakby powoli do tego
wrócić.
Jak
wyglądają relacje między rodzeństwem? Bo w studiu jest z nami Milena, ona jest starszą siostrą, tak? Milena, jesteś starszą siostrą?
Tak.
Jak ze swoim bratem? Bawisz się z nim? Co robicie razem?
No, razem Arczuś lubi ze mną się tańczyć, tak jakby kręcimy się. Lubi, jak nim trząsam jego rękami. No i wtedy lubi też, jak się bawimy w konika, jak go wożę. No i...
Czyli te relacje są, tak, między dziećmi?
Tak, tak. Ale też bardzo ważne było jakby też w naszej rodzinie od początku pokazywanie, że tutaj nie ma kogoś niedoskonałego, w sensie, że my nikogo tu nie naprawiamy. Że jest syn, który ma specyficzne wyzwania, ale jest też Milena, która ma swoje potrzeby i ten jakby swój rozwój. I akurat u nas tak szczęśliwie to wszystko wyszło, że oni mają doskonałą, taką naprawdę wspaniałą bratersko-siostrzeńską relację, opartą głównie o takie zabawy dziecięce, takie zabawy ruchowe na ten moment. Być może one z czasem ewoluują w jakieś zabawy bardziej skomplikowane, tak jak dzieci właśnie rozwijają się. Ale to była duża też troska o to, żebyśmy byli taką normalną rodziną, żebyśmy mogli wychodzić do teatru, na basen, na spacery, w różne miejsca i to gdzieś w tą stronę idziemy. Jesteśmy obecni w świecie, w naszym mieście.
Członka jednego z członków rodziny całej reszty nie ograniczała.
Tak, ona w pewnym sensie była ograniczająca, bo też były momenty, kiedy takie jak z dziećmi, prawda? Są dzieci, które nie będą chciały, nie wiem, pójść w jedno miejsce czy w drugie, ale zawsze szukaliśmy takiego jakiegoś rodzinnego funkcjonowania właśnie w komplecie. Tak nam się wydaje, tak jakby ten świat ma miejsce dla każdego i tak samo ma miejsce dla dzieci z każdą niepełnosprawnością, jak i dla dzieci zdrowych, które też przecież mają swoje wyzwania, które wynikają z jakichś stadiów tam rozwoju, prawda, czy tak. Doświadczeń.
Ale to nie jest reguła, prawda, że tak rodziny funkcjonują, bo też sobie tak wyobrażam, że są rodziny, którym jest niezwykle trudno, byłoby niezwykle trudno w ten sposób funkcjonować i ta niepełnosprawność dziecka czy jednego z członków rodziny może być ograniczająca.
Tak.
I też powodować problemy w psychice pozostałych członków rodziny.
Tak, bo to jest bardzo trudne. Jakby tą drogę musi przejść rodzic, taką swojego zaakceptowania, tak jak się mówi o różnych fazach godzenia się ze śmiercią, tak samo są bardzo podobne fazy akceptowania niepełnosprawności swojego dziecka i moje doświadczenie jest takie, że nie wszyscy rodzice dochodzą do tej fazy akceptacji. Czasem poprzestają, nie wiem, w takim trochę buntowaniu się, czasami zaprzeczeniu i szukają takiego tajemniczego lekarstwa i robią wszystko, żeby rodzinę wyleczyć.
A co jest najlepsze w takim razie? Jaki stan akceptacji tej sytuacji najlepszy?
Tak. Taka nowa orientacja, to się też nazywa w interwencji kryzysowej, czyli dojście do takiego nowej drogi. Jest taka opowieść Wojciecha Eichelbergera, który mówi o tym, że rodzice wszyscy chcieliby zasadzić dąb, natomiast czasem jest tak, że rodzicom trafia się ziarnko z bratkiem i jeżeli oni będą chcieli z tego bratka zrobić dąb, to nie zrobią z niego dębu, natomiast zrobią coś bardzo nieszczęśliwego. Ważne jest, żeby nauczyli się, jak się hoduje bratki. I bratki to są też piękne rośliny, chociaż zupełnie inne niż dęby. I to trochę tak jest, natomiast to jest łatwo powiedzieć, bardzo trudno jest zrobić i dlatego każda rodzina też ma inny sposób. Czasami nie są rodzice w stanie, czasami swoje problemy oni też mają i jest im trudno, czasami bardzo chcą chronić.
Dlatego jest to wasza inicjatywa, rodzice rodzicom,
tak.
Żeby im pokazać też tym, którzy zaczynają.
Dokładnie, zwłaszcza, że jakby też siłą tej inicjatywy, oprócz tego wsparcia samorządu naszego gdyńskiego, jest to, że są tam rodzice dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Czasem są tak zwane te ładne niepełnosprawności, tak zwane nie widać za dużo, ale czasem są to niepełnosprawności rzeczywiście, gdzie jednak będąc z dzieckiem gdzieś w mieście, no wzbudza ono jakieś tam, prawda, spojrzenia, których rodzic może nie chcieć po prostu w danej chwili z nimi sobie radzić, ale staramy się też dla takich dzieci, które rzeczywiście te trudności, czy bardziej w poruszaniu się, czy też wady takie, które po prostu wygląd dziecka jest inny i zwraca tak bardziej uwagę, też żeby tam byli, żeby doradzali innym, bo no, wierzymy w to, że po prostu jest miejsce dla nas wszystkich i jeżeli ci rodzice są w społeczności, a często brak tych społeczności, oni po diagnozie zostają sami w najbliższym kręgu rodziny, a wiadomo, że ta siła jednak jest, jeżeli jesteśmy w jakiejś grupie wspierających ludzi. I taką społeczność właśnie chcemy i budujemy i ona rośnie, co jest też taką... Szczególnie cieszymy się, że to jest inicjatywa, do której dołączają też inne organizacje, wymieniają się wiedzą, przesyłają informacje o różnych warsztatach, bo tego trochę brakuje.
Zaraz będziemy po przerwie mówić dalej na temat tego, jak to wszystko jest właśnie zorganizowane, jak można skorzystać, w jaki sposób mogą się z Państwem skontaktować rodziny zainteresowane też udziałem w tym projekcie. A w studiu ze mną są Aneta Narloch, mama dziecka z niepełnosprawnością, i Joanna Węglarz, specjalistka psychologii klinicznej, trenerka, terapeutka oraz Milenka. My się z Państwem żegnamy na dokładnie kilka minut na reklamy.
Więcej serca
i mniej barier.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Dziś w audycji o problemach środowiska osób z niepełnosprawnościami rozmawiamy o potrzebach i wsparciu, jakiego rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą udzielać sobie nawzajem. W studiu są ze mną Joanna Węglarz, specjalistka psychologii klinicznej, trenerka, terapeutka oraz Aneta Narloch, mama dziecka z niepełnosprawnością, założycielki Fundacji Wielkie Rzeczy, która w Gdyni realizuje projekt wsparcia rodzice rodzicom, finansowany m.in. przez samorząd i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Witam Panie ponownie. Rozmawiałyśmy wcześniej, jak to było u pani Aneto, ale jak właśnie rodzic dziecka z niepełnosprawnością, tak jak pani, może wykorzystać swoje doświadczenie, żeby pomagać innym, być takim ekspertem właśnie dla innych, rodzicem, trenerem, nie wiem, takim drogowskazem, może trochę tak już mówiąc obrazowo, wskazywać, co może ten rodzic, gdzie może znaleźć wsparcie, czego szukać, co jest istotne jakby.
To znaczy, wydaje mi się, że takie jakby ta kompetencja, żeby być tym właśnie trenerem tak dla innych rodziców, czy tym ekspertem przez doświadczenie, ona się pojawia z czasem. Na początku jakby szukamy tych wszystkich rozwiązań dla dziecka głównie.
Swojego.
Tak, dla swojego dziecka, jak mu pomóc. I w zasadzie mało osób wtedy w ogóle myśli o sobie jako rodzicu. Ale później przychodzi taki moment, przynajmniej u mnie taki moment przyszedł, ale też u wielu moich koleżanek, bo tutaj głównie będziemy mówić o mamach, chociaż coraz więcej ojców też aktywnie angażuje się. Przychodzi taki moment, kiedy przypominamy sobie tę poprzednią ja, czyli tą osobę z tymi kompetencjami zawodowymi jeszcze sprzed dziecka, i łączymy po prostu, tak naturalnie łączymy ten nowe spojrzenie na świat z tym, co robiłyśmy wcześniej. Ja na przykład od zawsze byłam menedżerem projektów przeróżnych w biznesie, później w samorządzie, w organizacji pozarządowej na końcu. I to naturalnie się połączyło, że to jest ta moja teraz taka droga, która mi daje największą motywację. I każdy z rodziców, jeżeli oczywiście już ma tą gotowość, że myśli też, jak pomóc sobie, jeżeli zaczyna pomagać innemu rodzicowi, który jest na początku, ale który bardzo podobną trasę ma do przejścia, też jakby wspiera siebie troszeczkę. To jest taka trochę autoterapia.
Czyli rozumiem, że rodzic może liczyć na taką checklistę rzeczy, które powinien zrobić, tak, miejsc, tak, które powinien odwiedzić, co przeczytać, gdzie szukać.
Dokładnie.
Takie konkretne wskazówki.
Konkretne wskazówki, które posłużyły mi konkretnie, ale może się okazać, że z tej listy tych moich wskazówek właśnie ktoś wykorzysta kilka, może jedna będzie kluczowa, może oczywiście nie wziąć żadnej, ale samo to, że jakby ktoś już jest troszeczkę dalej, to dziecko jest starsze, bardzo mocno wspiera, dlatego że nie ma do tej pory, nie było takiego miejsca, gdzie wszystko jest dostępne. Jak się rozmawia z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami, wszyscy podzielają jakby to doświadczenie, że zostali jakby sami, nie wiedzieli w ogóle, w którą stronę i gdzie szukać. I ten projekt Gdyńscy Rodzice Rodzicom, któremu patronujemy, no ma być odpowiedzią na to. Czyli ma być takim miejscem, gdzie rzeczywiście mogę się skontaktować z innym rodzicem, mam zasób wiedzy, do którego mogę sięgnąć, i też informacji, jak pomóc sobie w tym wszystkim.
No to powiedzmy w takim razie rodzicom, którzy byliby zainteresowani z jednej strony może udzielaniem właśnie takiego wsparcia, a z drugiej strony tym, którzy no, stoją na początku tej drogi i potrzebują różnych informacji, kontaktu w ogóle z ludźmi, którzy przeszli już tą drogę do diagnozy na przykład dziecka, czy do no, załatwienia różnych spraw, które trzeba załatwić w takiej sytuacji, kiedy na świecie pojawia się dziecko z niepełnosprawnością. Jak to jest zorganizowane w Gdyni? Jak wy to prowadzicie?
Zapraszamy na stronę. To jest strona rodzicerodzicom.gcz.gdynia.pl i też na Facebooka Gdyńscy Rodzice Rodzicom. I to jest w tej chwili projekt społeczne, czyli w tym projekcie zaangażowane są stowarzyszenia i fundacje, między innymi Pomorska Fundacja na Rzecz Pieczy Zastępczej Ania, stowarzyszenia też, Stowarzyszenie dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni i aktywistki, czyli mamy, które już są na etapie takim, że są gotowe nieść jakby jakąś pomoc innym mamom, które są na początku drogi. Przy okazji angażują się w różne projekty w ogóle pomocowe w Gdyni, czyli tak jakby przenoszą troszeczkę te swoje kompetencje, które uzyskały, będąc taką główną opiekunką swojego dziecka z niepełnosprawnością, na pomoc innym potrzebującym. I w tej chwili jest to już kilka osób, które jakby wymieniają się informacjami, i dodatkowo stowarzyszenia i organizacje z Gdyni, na przykład Niebieski Szlak, który zajmuje się jakby sprawami autyzmu, ADAPA, również sprawami autyzmu, czy stowarzyszenia, które pomagają rodzicom z dziećmi z zespołem Downa, wymieniają się, dają dużo informacji na nasze strony, na Facebooka, co po prostu jest. Czyli od takiej bazowej wiedzy, z czego można skorzystać. Przeróżne szkolenia, bo ja jako mama dziecka z autyzmem niekoniecznie wiem o na przykład szkoleniach czy jakiejś dobrej pomocy dzieci, które mają problemy ze wzrokiem. A koleżanka, która ma dziecko, które jakby ma te wyzwania, może już jakby udostępnić, prawda? Czyli ten zasób, dzięki temu, że to są różne mamy, różni rodzice i te dzieci nasze są też przeróżne i borykają się z różnymi wyzwaniami, możemy jakby tych wiadomości przekazywać więcej i każdy rzeczywiście wchodząc tam może znaleźć taką pomoc, spotkania regularne. Od piątku też jakby w piątki mamy spotkania regularne w centrum Gdyni, w przestrzeni Gdyni rodzinnej, która jest nam użyczona, gdzie po prostu spotykamy się przy herbacie i kawie. Czyli jak już naprawdę nie wiem, co zrobić, jakby no, zapraszamy serdecznie. Może nawet nie trzeba nic mówić, tylko usiąść, pobyć z innymi mamami. Można przyjść oczywiście z dzieckiem. Jest punkt konsultacyjny, czyli mamy oddzielny telefon, gdzie można zadzwonić i też jeżeli potrzebuje po prostu poradzić się, czy o cokolwiek zapytać, zawsze któraś z mam innych ma dyżur. Nawet jeśli nie zna odpowiedzi, bo na przykład jest mamą dziecka z autyzmem, a pytamy o dziecko z jakimś innym zespołem.
Dziecięce porażenie
mózgowym. Tak, na przykład, to mamy z kolei koleżankę, która może potem oddzwonić i odpowiedzieć. Więc to grono osób się poszerza. Serdecznie zapraszamy, jeżeli ktokolwiek chciałby się włączyć.
Udało się taką społeczność zbudować, nawet można powiedzieć.
Tak. I teraz jesteśmy
wokół
ogromnie...
fundacji waszej się skupiła.
Znaczy fundacja patronuje temu projektowi też pewnie kompetencyjnie po prostu byłyśmy w dobrym miejscu, dlatego że też mamy to doświadczenie projektowe. Mimo, że jesteśmy młodą fundacją, mamy takie dosyć duże doświadczenie w realizacji projektów. I tu akurat się jakby my wpisałyśmy, to te nasze kompetencje przyszły tutaj do temu projektowi, ale jakby intencja i idea jest naprawdę ponad naszej fundacji, bo każda fundacja może robić jakieś swoje projekty i robić je świetnie, ale nadal będziemy docierać do jakiegoś mniejszego grona, prawda, odbiorców. My w Fundacji Wielkie Rzeczy dużo czasu skupiałyśmy się po prostu na wsparciu rodziców na etapie diagnozy autyzmu, na szukaniu tej przestrzeni współpracy rodzic-specjalista. A w tym projekcie zapraszamy inne stowarzyszenia i organizacje, dlatego że w pomaganiu nie ma konkurencji. Jakby łączymy
Wy też
wydaliście się...
taki informator, można powiedzieć, tak? We współpracy z władzami Gdyni, który jest takim no, pierwszą rzeczą, do której można sięgnąć, kiedy mamy jakiś problem, prawda?
Tak, znaczy my przygotowaliśmy taki kurs online dla rodziców, którzy są na etapie diagnozowania swojego dziecka, jakby wspierający rodzinę w tym procesie, a miasto Gdynia i szczególnie Gdyńskie Centrum Zdrowia wydało ze swoich środków poradnik, który napisały właśnie mamy dzieci z niepełnosprawnościami.
I serdecznie co tam jest w tym poradniku?
Serdecznie go polecamy, można go właśnie na stronach GCZ, też na stronie naszej fundacji
można pobrać. Można go ściągnąć, pobrać.
Tak, można go ściągnąć, on też jest dostępny w niektórych poradniach jeszcze w wersji drukowanej. Też staramy się dotrzeć do szpitali, dlatego że dla dla kilkunastu mam, które urodziły dziecko, jakby od razu widoczna niepełnosprawność była po porodzie, też te doświadczenia szpitalne są bardzo ważne, żeby kolejne mamy nie musiały ich po prostu mieć, bo to nie są dobre doświadczenia. Więc staramy się też, żeby ten poradnik i w ogóle cały projekt, żeby dotrzeć do środowiska lekarzy i położnych. W poradniku zawarłyśmy takie informacje oczywiście formalne, ale przede wszystkim też nasze własne historie, czyli historie dzieci, naszych rodzin i naszych dzieci różnych. Też nie skupiałyśmy się na jednej niepełnosprawności. I mamy takie informacje od czytających, że to jest takie bardzo pokrzepiające, że dobrze jest po prostu przeczytać te słowa w tym właśnie momencie, że to życie się nie kończy, tylko zmienia, że to nie będzie tak, że to będą teraz same problemy i wyzwania, tylko będą te codzienne uśmiechy i radości również. Także ten poradnik ma taki wydźwięk i formalny, ale też taki właśnie wsparcie. I to był projekt właśnie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, który miałyśmy przyjemność w nim też tutaj brać udział i mam nadzieję, że nadal jest takim dużym wsparciem dla innych rodziców.
Chciałam panią zapytać, bo to wszystko brzmi dobrze, ale życie czasami pokazuje, że nie wystarczy, tak jak pani mówiła, sama ta informacja, przekazanie tej informacji, która w jakiś sposób może pomoże rodzicowi, uspokoi go, pokaże drogę, ale czasami potrzebne jest wsparcie specjalisty, prawda? Często to się tak zdarza, że rodzice powinni być objęci terapią, mogą też szukać w jakiś sposób wsparcia u ludzi, którzy no, będą tego wsparcia umieli im dostosować te wsparcie do ich potrzeb jakby, związanych właśnie z tą niepełnosprawnością dziecka.
Tak, jak najbardziej. Ja obserwuję u niektórych rodziców dzieci z niepełnosprawnością objawy zespołu stresu pourazowego, czy nawet takie objawy posttraumatyczne. Nie znalazłam opisów do końca jakby takich potwierdzających to, że takie badania były, więc uważam, że to jest zjawisko, które należy być może jeszcze zgłębiać. Natomiast naprawdę to jest po prostu dla wielu osób duży szok. Nawet bym się właśnie nie bała użyć tego określenia trauma. Tym bardziej, że są różne poziomy traumy. Ja znam takie określenie w metodzie, w której się szkoliłam. Trauma przez małe T i trauma przez
ale
duże
poczucie
te.
Winy też na przykład?
Poczucie winy może być, tak. I to są rodzice, którzy się jakby trochę zamrozili na tym etapie chronienia swojego dziecka i tak jakby wzięli głęboki wdech i nie mogą zrobić tego wydechu. I rzeczywiście w takiej sytuacji tutaj potrzebne jest wsparcie, czy terapeutyczne, czy czasami, ja też robię, bo to jakby też jest kwestia, że w pewne rzeczy w idealnym świecie by się zdarzyły, w takim realnym świecie nie zawsze jest na to miejsce. I ja na przykład mi się zdarza też pracować z rodzicami metodami relaksacyjnymi i uważam, że to jest też bardzo fajne narzędzie, które po pierwsze pozwala się rodzicowi skupić na sobie, bo metoda relaksacyjna, jakby nie można kogoś zrelaksować, znaczy można masażem, ale tak naprawdę skuteczniejsze jest relaksowanie samego siebie. Czyli rodzic usłyszy, ty jesteś ważny, możesz zadbać o siebie, uczy się jak to zrobić.
Zapominają chyba czasami, prawda? Tak, tak. Fiksują się mocno na dziecko. Zapominają
tak,
o sobie.
Tak, więc poza psychoterapią uważam, że takie wsparcie dla rodziców mogą świetne dać masażyści, właśnie terapeuci jacyś oddechowi, instruktorzy jogi, ale też różni ludzie, którzy robią różne zajęcia fitness i tak naprawdę właśnie to jest rzecz, która gdzieś tam jest w takich szerokich planach fundacji, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie rodzic też będzie mógł zadbać o siebie na takim poziomie, jaki będzie potrzebny. Nie wszyscy
tak
ludzie są gotowi na psychoterapię.
Potrzebujemy takiej kompleksowej opieki nad całą rodziną dziecka z niepełnosprawnością. Od początku, od urodzenia, od diagnozy, przez całe życie, aż do samodzielności tego dziecka na tyle, na ile ona jest możliwa, bo często do tej samodzielności nie dochodzi właśnie dlatego, że rodzic nie potrafi dziecka z niepełnosprawnością, nie chce czasami, nie wie jak to zrobić, pozwolić mu się trochę usamodzielnić, prawda? To
może
jest duży
tak się
problem.
Stać, jak najbardziej. Takie też obserwujemy u dorosłych osób z niepełnosprawnością różne takie wyzwania. Jednak to, co ja zawsze podkreślam, że jeżeli jakby rodzic powinien zawalczyć z całych sił o siebie i o to, żeby być w społeczności. Jakby nie wolno nam dopuścić do tego, że jesteśmy sami, że czujemy się sami, że gdzieś krążymy między pracą, terapią i naprawianiem naszych dzieci. Jakby, a ucieka nam właśnie to, co jest takie najważniejsze, że obok są ludzie, którzy mogą nas wesprzeć, my możemy wesprzeć ich, bo przecież mamy różne doświadczenia, różne kompetencje. I dla mnie to tak, ta siła budowania tych jakby pozostanie w jakiejś społeczności, w tej swojej grupie, bo często to jest tak, że nasi znajomi się tam gdzieś wykruszają, zmieniają, dlatego że trochę na innych orbitach zaczynamy krążyć przy tak dużej zmianie, którą Asia nazwała, też ja też uważam, że to słowo trauma jest tutaj jak najbardziej właściwe. I bardzo, naprawdę warto zawalczyć o tą orbitę, bo jeżeli ja będę miała swoją społeczność, moja rodzina, może trochę inną niż w tej drodze przed niepełnosprawnością, to też jakby jestem cały czas w świecie, w sensie takim, że może te wszystkie traumatyczne, posttraumatyczne trudności po prostu nie będą takie silne, prawda? Czyli nie pozbawię dziecka potem tej szansy wyjścia do świata, kiedy ono będzie gotowe, bo my w tym świecie będziemy.
A jakie plany fundacji w takim razie na najbliższy czas?
To jest trudne pytanie, bo mamy dużo pomysłów, natomiast nie zawsze jest czas i możliwości realizowania. Natomiast takim naszym wielkim marzeniem jest stworzenie placówki, która będzie właśnie świadczyła taką szeroką pomoc dla rodziny. od dziecka poprzez, poprzez tego rodzica, ale też edukacja terapeutów, bo ja uważam, że to nadal musi być ta trójca. Natomiast no różne włączamy się jakby w to, co jest możliwe, czyli w różne takie doraźne projekty, czy edukacyjne, czy takie właśnie wsparciowe, więc pewnie różne takie rzeczy będziemy robić, na ile nam sił starczy i możliwości pozwoli, dlatego też ważne jest, jeżeli ktoś chciałby na przykład dołączyć, wesprzeć naszą fundację, to też bardzo zapraszamy, bo właśnie, bo czasami to są też możliwości po prostu ograniczone w związku z naszymi tam naszym życiem pozafundacyjnym.
To ja jeszcze przypomnę na koniec. Poradnik nazywa się Gdyńscy Rodzice Niezwykłych Dzieci. Można go ściągnąć ze strony internetowej Gdyńskiego Centrum Zdrowia. A cała inicjatywa Fundacji Wielkie Rzeczy nazywa się Rodzice Rodzicom i kontakt można znaleźć w mediach społecznościowych, na Facebooku.
I na naszej stronie internetowej, gdzie też są informacje o wszystkich też dodatkowych innych projektach, które realizujemy.
Bardzo dziękuję paniom za przyjście do studia. Milenie również dziękuję za przyjście do studia. Joanna Węglarz, specjalistka psychologii klinicznej, trenerka, terapeutka i Aneta Narloch, mama dziecka z niepełnosprawnością, założycielki Fundacji Wielkie Rzeczy, która w Gdyni realizuje właśnie projekt, o którym rozmawiałyśmy, wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnością, były moimi i państwa gośćmi. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca
i mniej barier.